Chciałem podzielić się słowem. W tamtym tygodniu, pamiętamy, mieliśmy słowo o owcach, owczarni.
Słuchaniu.
O słuchaniu, tak. O to, że to słuchają, że one wiedzą, rozpoznają głos. Tak, to są te akcenty bardzo też i ważne, istotne. I właśnie taki głos kiedyś usłyszał Abraham. Chciałbym właśnie na podstawie słowa z pierwszego, co prawda, rozdziału Mateusza, będziemy później czytać, wcześniej będziemy o Abrahamie, ale jest tam pod koniec, przed objawieniem się we śnie anioła u Józefa, którego przygotowywał Bóg na urodziny za Chrystusa. Jest tam powiedziane o tym, ile pokoleń minęło od Abrahama do Dawida, od Dawida do uprowadzenia do Babilonu i od Babilonu do Chrystusa. I właśnie to jest takie, taki też w porządku. I tak to wszystko wczoraj odebrałem, chciałem się podzielić o Bożym tym planie, który się wypełnia, a powtarza się w tej samej sytuacji, która była za Abrahama. Wiemy, Abraham, jest to pierwsza księga Mojżeszowa, poświęconych jest tutaj też i rozdziały dla Abrahama, dla Lota, dla rodziny Abrahama, też i powstanie też nazwy, dlaczego naród hebrajski, to jest z wnuka Sama, który nazywał się Heber, w innych przykładach Eber, czytamy też w kronikach. I tutaj właśnie chciałbym powiedzieć o Abrahamie, o początku. Jest to syn Teracha. Był, miał synów Terach, między innymi Harana i Abrahama. I Terach powiedział do swojego syna, do wnuka Lota, do Harana. Jest to rozdział, pierwsza księga Mojżeszowa, 11 rozdział. Od 31 wiersza i do synowej swojej Saraj, żona Abrama, jeszcze był to Abram, aby wyszli z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan, ale przybyli do Haranu, to jest w Mezopotamii, i zamieszkali tam. Zobaczmy, jaki Boży plan był. Już w czasy Abrahama, który był jeszcze uczony wtedy, aby być ojcem wiary. Po nim znamy bohatera wiary, początek wiary, jaka była w Abrahamie. I ten Abraham przez ojca, jak gdyby wziął to od ojca, ojcu się nie udało, żeby dotrzeć do Kanaanu, chociaż to trwał, umarł jego ojciec w Haranie, ale wtedy w 12 rozdziale, w pierwszym wierszu, właśnie Pan powiedział do Abrama. Właśnie on znał głos, słyszał głos. Nie musisz, Paweł, zamykać, to będzie słyszał. A ten jak będziesz. I Abraham słyszał Boży głos, rozróżnił. My teraz słuchamy według siebie, mamy teraz różne sposoby przekazywania informacji, wiadomości, słyszenia i też zasób wiedzy i mądrości z tradycji i z historii i z doświadczeń i z nauki, z czegokolwiek. Zobaczmy, co miał Abraham. Czym Abraham żył? Ja w ogóle, gdy czytam o potomkach po Adamie, jaka to była ciężka dla nich jak to nazwać, no, ta rola takiego chrześcijanina, takiego Bożego dziecka, aby coś o Bogu wiedzieć. No od kogo? Z czego? Jeżeli to już trwało tysiące lat, bo ludzie żyli bardzo długo, tysiące lat wstecz, wiele tysięcy lat, a tutaj nagle jest człowiek, który chodził z Bogiem. Enoch, prawda? I którzy wiedzieli tu dużo o Bogu. I sam, i Lot, który rozmawiał i wiedział, jak też postąpić. Zobaczmy, taka nie jest taka spotykana, spokojna sprawa, jeżeli chodzi o Noego. Noe wybudował arkę w górach, prawda? To jest łódź i śmiali się z niego, co on robi. Jeżeli budować to tam, gdzie można popływać, tam, gdzie jest niżej, a nie tam w górach. Jaka też wiara u Noego była, aby tyle lat budować i nie zwątpić. A my potrafimy dzisiaj coś ślubować i już przed wieczorem, przed zachodem słońca jest tyle wątpliwości. Już to byśmy tak odstawili to na bok, na półkę, a zobaczymy jak jutro czy pojutrze. Zobaczmy, jak zupełnie inne życie tych ludzi, inne podejście. Bóg wiedział, że mają małe sposoby, jeżeli chodzi o słyszenie o Bogu i poznanie Boga i czytanie, tak? My możemy tyle z Biblii czytać, żywego słowa i sami otrzymujemy tym bardziej w Duchu Świętym jeszcze. Oni to mogli tylko sami osobiście otrzymać i rozważać w sobie, co to jest, bo to głosy mogły być różne. Szatan tak samo mówił przecież do Kalina, jak i do Abla. Tylko Abel wiedział, kogo słuchać i komu serce oddać. A tutaj, no, tak samo było z Terachem. Coś było, że trzeba wyjść, trzeba do Kanaanu. I nie poszedł. Ale Abraham dalej usłyszał od Boga głos, już sam do swojego serca, że wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, z domu ojca swojego, do ziemi, którą ci wskażę. I wskazał Bóg mu Kanaan, do którego miał zmierzać i dał mu obietnicę, uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił, uczynię cię sławny, imię twoje. No dzisiaj jest to imię sławne też i dla naszej społeczności, zgromadzeniu. Także stanie się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abram żonę swoją Saraj i Lota, bratanka swego, i cały ich dobytek, którego się dorobili, i służbę, którą nabyli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej i przybyli do Kanaanu. Co nam to przypomina? Wyszli z ziemi chaldejskiej. Z ziemi chaldejskiej, która była ich ojczyzną. Boże obietnice i błogosławieństwo było, będziesz w Kanaanie. Abraham dowiedział się pół tysiąca lat wcześniej, jak będzie później, jak będzie w przyszłości. Zawarł Bóg z nim przymierze. W 15 rozdziale i powiedział Bóg do niego, 13 wiersz, wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami i będą ich ciemierzyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. Zobacz, on to wszystko wie, 400 lat, 430, potem 500 lat, jak to się wszystko stało i dokonało. Potem wyjdą z wielkim dobytkiem, a ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju, będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj. To właśnie na to miejsce. 400 lat, potem czwarte pokolenie. To już jest ponad 500 lat. Wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Jest to znamienne. Zobaczmy, ile lat o Amorytów i aż tyle lat, aby dopełniła się wina. Mają czas łaski, obecności Bożej w różny sposób. Wiadomości wszystkie przechodziły o prorokach, o tym, co było mówione, co się dzieje. I każdy naród miał prawo wybrać, któremu Bogu gdzie służy. I tyle lat potrzeba było, aby to się też i wykonało. No i to jest dalej to, ta mowa, jak to się stało z tym błogosławieństwem, które wykonało się w cielesny sposób, gdy słońce zaszło, nastała ciemność, ukazał się dymiący piec, płonąca pochodnia, która przesuwała się między owymi połaciami. One wcześniej popisane, jednak one były przygotowane. I Bóg przeszedł między tymi połaciami i dał kolejne słowo w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zawieram z tobą przymierze, Bóg i człowiek, i przechodzi ta pochodnia między tymi rozpołowionymi połaciami zwierząt. I jeżeli nie dotrzymamy tej obietnicy, to winny stanie się tak samo jak te zwierzęta, rozpołowione i zabite. I Bóg przeszedł tą pochodnią koło tego. Abraham był obecny, przyjął to i ślubowanie całe. I Abraham to przyjął. I ludzie nie dotrzymali. Abraham musiał umrzeć. I ludzie tego nie mogli wypełnić. Zmieniały się pokolenia. I Bóg wiedział, że pośle swego syna w miejsce człowieka. I on musi umrzeć. On musi dać swoje życie. Bo niespełnione zostało ślubowanie między człowiekiem a Bogiem. Bóg za nas to wziął i uczynił. No i to było to. I teraz, jak czytamy w Biblii, kończą się słowa proroków wielkich Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela. Kończą się słowa wszystkie na ostatniej wojnie, która spowodowała, że Izrael przestał istnieć. Jako ludzie byli Hebrajczyki, ale jako naród, jako ziemię, jako kraj, ten zdobyty Kanaan przestał istnieć. Ci Chaldejczycy, z których pochodził Abraham, potem Abraham, ci Chaldejczycy powrócili po swoją własność. Na polecenie Boże, bo tak miało być. Ale Bóg powiedział, że sądzić będzie te narody, które będą miały tą władzę nad Izraelem. Czy im błogosławią, czy przeklinają. Czy jeszcze dopełniają większej miary krwi i złości, niż Bóg powiedział, żeby w karze to uczynili. I ten naród chaldejski przyszedł już nie, aby tam przyjąć Boga, ale aby zabić i uprowadzić tych, którzy przyjęli Boga z błogosławieństwa, które spoczęło na Abrahamie. I ci Chaldejczycy zamknęli to całe dzieło tego planu, które zostało niespełnione, złamania przysięgi człowieka do Boga. To, co Abraham przeżył tutaj z Bogiem, te połacie bydląt, zwierząt były i ta pochodnia przeszła przez środek. I Bóg się stał potem jako winny tego, a nie człowiek. Bóg na siebie wziął tą winę. I to był czas zamknięcia. I tak się też te księgi zamykają. Potem czytamy o księgach, które mówią o tym, jak próbują Izraelczycy wrócić, jak próbują odbudowywać, jak próbują tam być. Tak to było jeszcze, jak Daniel był na... To już było już po uprowadzeniu przez Chaldejczyków. Czyli ci, którzy, z których był Abraham, ci przyszli i jego ziarno chcieli zniszczyć. To całe błogosławieństwo. Zobaczmy. Przyszli po swoje. Szatan nigdy, to Babilon jest, szatan nigdy nie zostawi tego, co kiedyś miał u siebie. Od niego byli i on nie puści tej własności. On przyjdzie zabić. Ale on walczy z Bogiem. Z Jezusem Chrystusem. I nawet ta resztka pytała się Jeremiasza. To już ostatnie te pisane słowo Jeremiasza. Pytała się, jak mamy pójść? Powiedz nam, a zrobimy tak, ty powiesz. Jak ci Bóg powie, jak ma być, tak zrobimy. Ale oni się spodziewali, że Bóg powie, żeby udali się do innego kraju, bogatszego, gdzie mogą łatwiej sobie komfort podnieść i mieć wszystko też gotowe, gdzie zamieszkać. Spodziewali się zupełnie innego słowa. A Bóg powiedział, ja spowoduję, że serce Chaldejczyków się zmieni i oni wam tu pozwolą zostać. Nie bójcie się, że gdy zostali zabici ci namiestnicy, którzy zostaną ustanowieni przez Chaldejczyków, przez Babilon, że zginęli i będzie kara na was. Ja was uratuję i odrodzę wszystko. I by się zaznaczyło od nowa początek pobytu w Kanaanie. Od razu. Te pokolenia by trochę się wszystko byłoby bliżej i mniej. Ale zobaczmy, że oni powiedzieli, nie usłuchamy cię. Idziemy do Egiptu. I Jeremiasz poszedł z nimi. I wtedy Bóg powiedział, nie skończyła się rzeź i działanie Chaldejczyków. Oni nawet za tą resztką pójdą do Egiptu. I na tych kamieniach przed pałacem faraona, gdzie miał Jeremiasz położyć, na tych kamieniach przysypanych ziemi, tym piaskiem czy ziemią, tam będzie stał tron króla babilońskiego, bo on pokonał również Egipcję. Jeszcze poszli do Egiptu, aby tą resztkę, ile tam zostało ich? To była garstka, resztka, pisze w Biblii. Jednak tutaj też nie pozwolić chciał szatan wydrzeć tej garstce się. I Egipt został splądrowany, zniszczony przez Babilon. I dopiero wtedy był koniec działania Babilonu. Jeremiasz miał do nich słowo, od tej pory słowo mozolą się, to właśnie jest od tego proroctwa o Babilonie, że obróci się w pustynię. Największa cywilizacja tamtego świata. Izrael był pognębiony w ruinach. Jest cywilizacją do dzisiejszego dnia. A tamta cywilizacja potężna, której nie można było latami przejść z jednego miejsca, aż z jednego krańca na drugi kraniec. Potężne imperium. Nie istnieje pustkowie. I to, co pisze w Biblii. Szuwary, jeże, piasek. Wszystko zostało zniszczone do dzisiejszego dnia. Ale to było pewne dzieje. I teraz zobaczmy w Ewangelii Mateusza pierwszy rozdział, jak to jest przez Boga po tych proroctwach, po tym wszystkim wspaniale opisane. Oczywiście jest rodowód Chrystusa, Jezusa. To jest pierwszy rozdział Ewangelii według Mateusza. Jest rodowód jako Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. I właśnie ten rodowód zaczyna się od Abrahama. W Łukasza mamy rodowód od Adama. Do Adama, bo to jest odwrotnie. Do Adama, ale tutaj jest właśnie od Abrahama. I ten cały rodowód kończy się 17 wierszem. Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest 14. Od Dawida do uprowadzenia do Babilonu pokoleń 14. Od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pokoleń 14. I jesteśmy po Chrystusie. 2013 rok. A może 2016 rok. Bo to chyba 2-3 lata było wcześniej niż era jest określona. Mamy do tego czasu. Zobaczmy. Ten Babilon. Ten wszystkie kraje świata wrócą po swoją własność, po wszystkich chrześcijan. Zobaczmy, że według proroctw Izrael będzie odbudowany, wszyscy się zjadą z całego świata i wrócą do tej ziemi. Czytamy prosto, to wszystko mamy. Wrócą. Zobaczmy, jakie to było, bo to nie jest pełny powrót Izraela. Jeszcze nie dokonało się to pełne. Jezus Chrystus już był. Jezus Chrystus jako król. Syn Dawida. Ale gdzieś tam do Dawida? To jest 1000 lat. Gdzieś tam do Dawida? Ale Dawid nie miał syna swojego serca. Żadnego. Wszystkich miał pięknych, dorodnych, wspaniałych. Rodzinę całą. Ale Salomon już jako pierwszy syn, pierwszy po Dawidzie, który stał królem, zabił na całej linii. W najgorszym grzechu. W najgorszym odstępstwie. Nie miał syna. Bóg miał oznaczonego syna człowieczego z rodu Dawida, bo to Jezus urodził się przez Józefa, do którego później tutaj czytamy. Od 18 wiersza objawił się, przyszedł anioł Gabriel i przedstawił mu sprawę, że Bóg ma wolę, aby w twoim domu urodził się Jezus Chrystus, który zbawi, urodził się Jezus, który zbawi Izrael i świat. I w tym rodzie Dawidowa urodził się Jezus Chrystus. Dzięki temu, że ojczymem był Józef. I Bóg dał nam Jezusa Chrystusa, który w miejsce Dawida staje się jak król, ten prawdziwy król. Bo brat chyba w tamtą niedzielę wspomniał. Książę pokoju, Ojciec Odwieczny. To jest Izajasza 9 rozdział. Ta różdżka 11 rozdział. Jest królem prawdziwym. Dawid, choć był najlepszym królem, a najbardziej wzgardzonym królem od od innych, chociaż był najlepszy przez Izrael. Tylko praktycznie jedno plemię było z nim i kapłaństwo. Jedno plemię i kapłaństwo. Drugie plemię. Było z nim. A 10 plemion było jak gdyby w innym obozie, w innym kraju. To był najlepszy król. Innego nie było króla. To był król Bożego serca, który wracał do Boga z swojej skromności, szczerości, otwartości, będąc nadnasycony bogactwem i pomyślnością, najwaleczniejszy z wojowników, najlepszy, chociaż wzgardzony był też u siebie w domu. Gdy przyszedł do domu Samuel, aby namaścić, prawda? To nawet ojciec zapomniał, że ma jeszcze syna Dawida. Rodzina cała. Pokazano wcześniejszych synów. O Dawidzie nikt nie pamięta. A Bóg mówi do Samuela: jest tam jeszcze, pytaj, jeszcze ktoś tam jest. To nie ten, to nie ten. No jest tak jeden tam pasi owce tam. Ale on tam, jak jedzie tam gdzieś w szałasach, no tutaj tylko przyjeżdża, może tylko nabrać sił, owce zmienia, przechodzi, ale on ma inne życie, on tam sobie gra, śpiewa, to taki chłopak. I Bóg jego wziął. I to był najlepszy człowiek, tutaj wskazany. Zobaczmy, jest Abraham, jest Dawid. Jest Babilon, który wypełnia Bożą wolę, ale który jest śmiercią szatańską. To jest demon śmierci i zabijania, i niszczenia, nawet tej garstki, co jest w Egipcie. Mało mu było tego, co miał. Całe zwycięstwo nie było tak ważne, jak to, żeby dopaść ostatniego Izraelczyka. Chociaż z jego narodu jest. Takie było to oślepienie. No i jest też i Chrystus. I zobacz, Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię, aby dać nam pokój i radość. Jak wspaniale Bóg o nim powiedział, że Jezus Chrystus przyszedł. Jezus otworzył księgę i sam ją czytał w Nazarecie. To jest Łukasza 4 rozdział, 18 wiersz. Można to fajnie dużo przeczytać. I w Izajasza 61 rozdział. I wierszów jest tam więcej, 5-6 do przeczytania ten temat. A tu jest tylko w skrócie podane to, co najważniejsze. Jezus powiedział, objawił siebie i powiedział. I teraz, gdyby oni tak słuchali, jak brat przypomniał, że też osłuchali. Gdyby oni tak słuchali, jak Noe, jak Abraham, jak wszyscy ci, którzy byli z Boga, czy dla Boga, którzy mieli serce to dobre, to oni też by to usłyszeli. A zobaczmy, że powstał rozłam tam, chcieli go wypchnąć i ukamienować, ze skały go zrzucić. W innym miejscu go zabić, ukamienować. Tutaj strącić go ze skały. Bo Jezus powiedział coś, co nie wszyscy mogli przyjąć. Być może ktoś przyjął, a większość chciała inaczej. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Jest to ten rok w Izraelu jako 50. To często był wspominany też i przez brata Adama. 50., który, gdy ten rok był ogłoszony taką trąbą przez kapłana, tą trąbę było słychać i przekazywane były do następnej miejscowości. Te trąby rozgłaszały wieść wolności. O trąbach czytano w objawieniu Jana, jak one będą ogłaszały również pewne rzeczy i czasy, które mają się też wydarzyć. I tam było ogłoszone ten rok miłościwy Pana, że w tym czasie wszyscy, którzy byli w niewoli, wszyscy, co stracili domy, swoje mieszkania, role, wszyscy ci, którzy byli w rozproszeniu, mieli prawo wrócić i odebrać swoją własność i już niewolnikami nie byli i długów nie mieli i odzyskiwali swoje domy i role. I taki miłościwy rok Pana przyniósł Chrystus dla ludzi. I kim on był? Czy niszczył, czy wołał, czy krzyczał? To jest działanie w Duchu Świętym. Ludzie pytali, gdzie jest to Królestwo Boże? Jezus mówi, no gdzie? Daleko nie jest. Ono jest koło was. Ono jest w waszych sercach. Ludzie nie wiedzieli. Ludzie szukali. Gdzie ma być król podobny do Dawida, który pójdzie z wojskiem i zwycięży te... Akurat wtedy byli oni w niewoli z kolei nie babilońskiej, tylko rzymskiej. Jak to byłoby wspaniale teraz tak się uwolnić. Jezus urodził się. No ale od razu znalazł się Kain. Od razu się znalazł ktoś z serca diabelskiego, który na samym początku, jako król, zazdrościł i nie chciał, aby Jezus Chrystus, aby gdzieś tam się urodził jakiś inny król, a nie z jego domu. Musiało tyle dzieci zginąć, tyle nieszczęść tępił ludzi, aby zwyciężyć. Jest mowa o tym, że dostał Józef, bo ten miał kilka snów. Snach obija się, bo miał zawsze sny. Ale było kilka snów, jako widzenia, gdzie objawiał mu się anioł i anioł właśnie powiedział, co ma zrobić, żeby uratować Jezusa, uratować Marię i siebie, żeby przejął się do Egiptu. I w tym Egipcie, aby tam mógł być. Egipt, żeby Bóg skorzystać z tego. Jest to w pewnym proroctwie powiedziane pozytywnie o Egipcie, o Asyrii, Egipcie i o Izraelu. Zaznaczyłem sobie to słowo. To jest tak pozytywnie opisane w księdze Izajasza, 19 rozdział, 25 wiersz, ostatni wiersz tego rozdziału, że taki jest owy dzień, w owym dniu, 24 wiersz, w owym dniu będzie Izrael jako trzeci razem z Egiptem i z Asyrią błogosławieństwem na ziemi. Przez to, że wykonywali plan Boży i nie mieli w sobie zazdrości i chęci mordowania jak Herod czy Babilon. I Bóg błogosławił. Pan, którą błogosławi Pan zastępu, 25 wiersz mówiąc, niech będzie błogosławiony mój lud Egipt i dzieło moich rąk Asyria i moje dziedzictwo Izrael. Wspaniałe słowo. O poganach, o innych narodach też, które były i dookoła Izraela. Jak Bóg wspaniale się wypowiada o nich. Nie ma o nich dobrego słowa w czasach ostatecznych, bo nie wypełnili. Oni pewną oznaką przychylności nie zdołali zmazać swoich win i grzechów. Dlatego jest mowa o Moabie, tylko o Moabie, czytamy to w Jeremiasza. Już pod koniec księgi. Jest tylko mowa o Amonitach, o Moabie i o państwie Elamu. Nie wiem, czy znamy. To sobie zaraz podam tutaj te rozdziały. Na przykład o Elamie jest w rozdziale 49, 39 wiersz mówi, lecz w dniach ostatecznych odmienią los Elamu. Tak samo jest mowa o Moabie. Lecz w dniach ostatnich, też 48 rozdział, 47 wiersz, lecz tu jest oczywiście charakterystyka złego działania Moabu, odstępstwa i to, co czynią. I też wszystkich rzeczy, które muszą wycierpieć i różnych spraw, które się muszą wykonać przez te wszystkie wieki. Ale lecz w dniach ostatecznych odmienię los Moabu, mówi Pan, dotąd wyrok o Moabie. I 49 wiersz, pierwsze 6 wierszów, z kolei jest o Amonitach, bardzo mało, ale to jest bratni naród moabski. I też jest tutaj powiedziane na końcu, lecz odmienię los Amonitów, mówi Pan. Zobaczmy te kraje, tylko te kraje będą miały na koniec odmieniony swój los. W czasach, kiedy będzie ostatnia rozgrywka z Izraelem, ze zniszczeniem Izraela, będą miały, bo Bóg błogosławił to przymierze, które miał z Abrahamem. I w związku z tym, że chociaż to są, to rodzina jest Lota, przez jego nieuwagę i niewiedzę otrzymał, jak to powiedzieć, potomków, świat Lota i jego córek. I jedna córka miała Moaba, a druga miała Amonita. I powstali ci, powstały też te narody. I Bóg wspomniał. i błogosławieństwo w ostatecznych czasach. Być może dlatego, że przyjmą to, co inni odrzucą i dlatego nie otrzymają. Tak samo Elam jest wspomniany. Ale nie czytałem dużo o Elamie, mogłem, bo miałem, nawet mam tu przy sobie ten słownik, bo byłem przygotowany co do róży sarońskiej. Jak będzie czas na koniec, to przeczytam o róży sarońskiej, bo nie wiem, czy Zosia się pytała, czy ktoś, co mam tu spisane, a jeszcze mi mój brat Kazimierz do mnie z internetu, tam się wchodzi na oblubienicę, tam pieśni są i tam jest o róży sarońskiej, o narcyzie tych ziem na skrajach pustyni, to są pięknością. Jest w pieśniach Salomona na początku, drugi rozdział, chyba pierwszy wiersz, też jest o ziemi sarońskiej, o róży, no i w ogóle o Saronie jest w księgach, ale to może już mogę pokazać później, ale to chciałem tylko wspomnieć o tym. Jest ta róża niepodobna do normalnych róż, to jest takie podobne do narcyzu, nazwane też i szczególną taką różą. Ale Bóg sobie upodobał, że te kraje będą tylko uwolnione i tak się stanie. I teraz zobaczmy tutaj, jak Jezus Chrystus jest określony przez Boga. Z Izajasza też, to są słowa też wybrane, 42 rozdział. Aby się wypełniło słowo napisane przez pana Izajasza, to jest Mateusza, 12 rozdział, od 18 wiersza. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, którym moja dusza ma upodobanie. Bo to jest w człowieczym ciele, Jezus Chrystus. Ten, który modlił się w modlitwie swojej arcykapłańskiej przed swoją śmiercią, abyś dał mi tą chwałę teraz, bo potrzebował wzmocnienia, aby przejść ten krzyż, aby ten ciężar grzechów i win. Jakie my mamy poczucie winy, jak jakąś krzywdę jedną zrobimy? Zauważmy, że ja nie wiem, ja mówię zauważmy, ale zauważmy, to nie każdy sam osądzi według siebie. Jeżeli coś powiemy niewłaściwego, w domu nas boli, żeśmy nie dogadali się i nie wyjaśnili i to wymknęło się i dobrze byłoby to załatwić, albo słowo, które przekazujemy, zostało zniekształcone, może wykonać złą pracę i zły efekt. Jeżeli człowiek jest serca Bożego, to on w domu cierpi. On się martwi. On nie wie, jak wybrnąć. On by chciał zmienić. Jezus musiał mieć siłę, aby wszystkie potępienia na siebie wziąć, jako On wykonujący. Tak Bóg wykonał to za człowieka, bo ślubował z Abrahamem. Jezus to musiał wszystko wziąć. On potrzebował tej chwały od Boga. I tak powiedziane jest: daj mi tą chwałę, którą miałem u Ciebie, zanim powstał świat. Czyli tą szczególną, tą czystą, tą dziewiczą, tą najlepszą, tamtą chwałę. To przeczytajmy sobie 17 rozdział Ewangelii Jana. Tą modlitwę czytaliśmy w tamtym tygodniu, ale tak dla przypomnienia. I tutaj jest ten mój sługa umiłowany, mówi Bóg, który moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamany nie dołamie, nie będzie wojskiem, nie będzie generałem, nie będzie na koniu, nie oswobodzi Izraela od Rzymian w taki sposób. Ale on nie dołamie trzciny nadłamanej, lnu tlącego nie zgasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Czyli to, co się musi wykonać. Jan Chrzciciel powiedział: jak ty chcesz, żebym ja cię ochrzcił, to raczej ty musisz mnie ochrzcić. Musi wypełnić się wszelka sprawiedliwość. Ustąp, Janie. Ja muszę być ochrzczony. Ja muszę być ochrzczony tym chrztem upamiętania. Bo ja jestem jako człowiek, który wziąłem wszystkie te grzechy, potępienia, wszystkie te winy całego świata na siebie. Ja mam gdzie się chrzcić. Ja się powinienem porządnie ochrzcić przez takiego Eliasza, który był w Janie Chrzcicielu. To ty masz mnie ochrzcić. Największy prorok Starego Testamentu. Bo ja mam ten grzech cały na sobie. Dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, właśnie doprowadził. A w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. I teraz, czy w jego imieniu narody pokładają nadzieję? Jest brama otwarta dla narodów wszystkich. Ale ludzie dalej sobie szukają to, co jest bożyszczem, inne imiona, w których też i nadzieję mają, i modlą się, różne rzeczy. Mają Jezusa Chrystusa, doskonałą ofiarę. I jedyne imię tam pisze, przed którym ugnie się każde kolano. Nie ma innego imienia większego nad Jezusa Chrystusa. Mało jest. Ja nie wiem, jak to powiedziane jest, że to się nie rozumie. Abraham nie miał książek, nie miał wiadomości innych mędrców. Inni też nie mieli. Wcześniej nie mieli Biblii, nie mieli niczego. A wiedzieli. A teraz ludzie wszystko mają i nie wiedzą, że Jezus Chrystus jest tak wyraźny. No ale co się dziwić, jeżeli tamci chcieli go zabić, tak samo i tutaj jest powiedziane, że tak się stanie, a on i tak dopełni do końca całą sprawiedliwość. Ona ma zwyciężyć, dlatego to jest zupełnie inne działanie. To jest działanie do tych, którzy się czują źle, źle się mają. Dlatego jest to popowiedziane też tutaj w słowie Kazanie na górze. To pierwsze słowo, które powiedział do uczniów, gdy były całe tłumy koło niego, ale on miał uczni koło siebie i do nich mówił całe to kazanie, które jest kilka też i rozdziałów w Ewangelii Mateusza. On mówił do tych, którzy są w sercach Bożego. Ci, którzy odpowiedzą na Boże Słowo. Ci, którzy będą mieli miłosierdzie, którzy będą tęsknić do sprawiedliwości, którzy będą chcieli pokoju, którzy będą chcieli miłości, którzy się chcą nauczyć cierpliwości i wytrwania. I tutaj jest powiedziane, kto tylko będzie błogosławiony. Nie będą błogosławieni ci, którzy mają dobre uczynki. Nie będą tylko do dobre uczynki. Nie tylko ci, którzy będą w poważaniu u swoich bliskich i mieszkańców i którzy będą mieli dobre zdania jak faryzeusz, który miał się czym szczycić w modlitwie, gdy Jezus wywyższył w tej przypowieści celnika, a nie tego faryzeusza, który był sprawiedliwy. Ponieważ Bóg błogosławi ubogich duchów. Trzeci wiersz, piątego rozdziału Ewangelii według Mateusza. Ten, który jest ubogi w duchu, ten, który jest... No możemy sobie przeczytać o Dawidzie. Jakim on był? Popełnił przestępstwo, popełnił coś, żałował, przepraszał, wyrównywał, przed Bogiem się kajał, a także przyjmował od Boga wszystkie kary, jakie były i nie popełniał tego samego czynu. Zmieniał się, on się uczył. On poznawał Boga coraz bardziej. Nie powtarzał tego grzechu. Odchodził i nie grzeszył więcej. W swojej ubogości, będąc królem, mógł wszystko. Mógł zapomnieć, mógł sobie stworzyć zupełnie inny świat koło siebie. Bo miał tylu doradców, tyle ludzi. Każdy z nich mógł cośkolwiek, jak u Salomona, wprowadzić, co byłoby czymś, co go odsuwa od Boga i być ubogim w duchu. Ale ich jest królestwo niebios. Ci, którzy są ubodzy w duchu. Tak samo ci, którzy się smucą. Smucą się swoim życiem, swoim postępowaniem, swoją nieuwagą, swoim nieopanowaniem języka, różnymi rzeczami, boleją nad tym, co się dzieje, smucą się, że bliźniemu źle, że ten nieprzyjaciel, który godzi na mnie, że szatan ma taką władzę nad nim, a mógłby być uwolniony, mógłby przeżywać moc Ducha Świętego, człowiek by się zmienił, poznałby miłość i radość, on się tym smuci. Nie ma w nim nienawiści, nie ma złości, nie ma rewanżu, nie ma tego, co szatan by chciał, abyśmy mieli oko za oko, ząb za ząb. I było to wprowadzone w zakonie dla regułów, ale dla reguł, chodzi o reguły prawa, ale one były w stosunku do ludzi, którzy odstępują od Boga i nie wykonują Jego poleceń. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Teraz jest Jezus Chrystus w swoim całkowitym miłosierdziu, pokoju, nie walczący cieleśnie i zewnętrznie, nie pokazujący się dla sławy i dla poparcia całego ludu. Wszyscy by poszli za nim wtedy, gdy on uzdrawiał. Jak on uzdrowił z tysiąca ludzi 900, bo prawie wszyscy chorzy byli i nie domagali, prawda, bo nie było ani dentysty, ani tych szpitali, ani no... terapeutów i tych, jak to tam nazwać, tych wszystkich, prawda, nawet od zwykłej diagnozy u dziecka, tych, no jak się pediatry, czy no, takie proste rzeczy. Zresztą nie było, tylko ewentualnie można było pójść do magów, do astrologów, czym zajmowali się właśnie jako jedyny, najważniejszy naród, tylko tym, to Chaldejczycy, Babilon, astrologów i magów. Dlatego czytamy w Daniela, jak to się działo. To Bóg wystawił jako maga niby, bo był najważniejszy Daniel, ale go wystawił w mądrości Bożej, nie astrologii, nie jakichś czarowników i innych zdolności, które pochodziły od diabła. Więc ci cisi posiadą ziemię, ci, co łakną i pragną sprawiedliwości, ci, którzy pragną Bożego błogosławieństwa. Kiedyś miałem bardzo ciężko pomodlić się za kimś, kto powinien ponieść karę. Ewidentnie źle zrobił. No ewidentnie jeszcze trwa w tym. Jeszcze sobie drwi. Jeszcze sobie żyje. Jeszcze mu się powodzi. I kolejne osoby. I kolejne rzeczy niszczy. Niszczy. I po prostu gra sobie ironią. A modlić się o niego, żeby Bóg go błogosławił. Żeby Bóg go odnalazł i pokazał siebie. Żeby Bóg zdobył jego serce. Żeby on ukochał. Gdy aż się pragnie, żeby zrozumiał, bo ja to musiałem przejść, a czemu jemu tak to wszystko lekko idzie? Jak to ciężko przepuścić przez usta? A bo tam człowiek chciał poczekać jeszcze tydzień, dwa, może w tych dwóch tygodniach to się stanie, co by pragnęło moje serce, a potem będę prosił Boga, aby go podniósł z tego popiołu, z tego wszystkiego i wtedy go pobłogosławił. Ale teraz, żeby uniknął takiej no, sprawiedliwości, gdy inni nie mogą uniknąć więzienia, jak są w różnych sytuacjach i cierpią.
To Jonasz.
Albo Jonasz. I to jest ten znak, który był właśnie, też czytam, jak to jest z Jonaszem, przypomniany jest te trzy dni i Jezus powiedział, nie będzie innego znaku. Jezus powiedział, będzie tylko ten znak Jonasz. To jest bardzo połączenie tych, no i Jezusa postawa, Jonasza postawy, prawda? Ale tego być może przeżycia trzy dni w głębiach. Jezus był z kolei w krainie ludzi, którzy umarli i milczenia. Są też miłosierni. Miłosierdzia też i dostąpią. To jest, oni są błogosławieni. Zobaczmy, że człowiek takim się nie może stać, jeżeli Bóg tego nie uczyni. Dlatego jest Jezus Chrystus. Jako powtarzająca się historia Abrahama, Dawida i Babilonu. Jest Babilon, znów początek, od którego wracają wszyscy do Izraela. Jest Jezus Chrystus w tym miejscu, zamiast Dawida, Jezus Chrystus. I jest teraz czas ostatniej wojny. Ostatniej wojny, bo znów będzie Babilon. Znów musi Babilon zaatakować. Znów się musi to powtórzyć. Bóg daje zawsze przykład, jak my może możemy zobaczyć z przeszłości i poznać Bożą myśl i Boże działanie. Jeżeli Jezus powiedział, jeżeli mi nie wierzycie, to przynajmniej na podstawie moich uczynków i to, co robię, to powinniście uwierzyć. Zobaczyć i uwierzyć. I tak samo my. Jeżeli my tamto wszystko żeśmy widzieli i wiemy i znamy z historii, dlaczego my teraz przy Chrystusie nie chcemy tego wykorzystać, tej nauki, tej wskazówki? Bo przyjdzie Babilon kolejny. To, co wspomniałem wcześniej, przerwane zostało tym, jakim jest Jezus Chrystus i kogo błogosławi. Babilon kolejny przyjdzie. Jest to Gog z ziemi Magoga. Przyjdzie. To jest taka sytuacja nieznanych królestw, który będzie jednym jakimś wielkim przywódcą. Wiemy po tych współczesnych proroctwach, jak to będzie z uniami, z konfederacjami państw, jak to potem się złączy jako jedno państwo, cała ziemia, jak to będzie uzurpujący sobie prawo religijne, jakiś Bóg ustanowiony od tego przez człowieka i szatan to będzie piastował funkcję i to wszystko będzie wykorzystywane czytamy w objawieniu Jana, to też niekoniecznie tylko też Starego Testamentu, ale to wszystko jest również opisane w ostatniej księdze Nowego Testamentu, czyli przez jednego z uczniów Jezusa Chrystusa, Jana, na wyspie Patmos, to całe widzenie, ta jego obecność w niebie i on to wszystko opisał w Apokalipsie. Ale ten król cały przyjdzie z tymi wojskami, otoczy cały Izrael. Brat Koziński, to był w tamtym tygodniu, czy nie, dwa tygodnie temu, bo w tamtym było o owcach. To właśnie powiedział, że 7 miesięcy będą zbierani te drwa i to wszystko po tej walce. To Izrael nie wygra. To, jak do tej pory zawsze Bóg wygrywał dla Izraela, tak samo i teraz Bóg ratuje garstkę i resztkę Izraela z ręki tych wszystkich państw, które zaatakują, które przyjdą. To się tak tworzy, to tak przychodzi. To tak czytamy, widzimy, jak to się wypełniają te proroctwa. Ale musi Babilon jeszcze raz atakować, bo diabeł do końca chce zabić. Bóg, Jezus powiedział, nie bójcie się tego, który zabija ciało. Bójcie się tego, co może
ciało i duszę
i stracić do piekła. Tego się bójcie. A diabeł cały czas chce wyrwać sobie plon. Jak najwięcej ludzi przestraszonych, bojaźliwych do siebie wziąć. Ci, którzy w Bogu nie mają oparcia i ufności. I dlatego będzie ta wojna kolejna Babilonu. Jezus daje drogowskaz, jak mamy tego uniknąć. Jak mamy nie stanąć po polewicy. Jak nie mamy być na tym sądzie. Bo potem będzie ten sąd. Bo to już się nie powtórzy inna historia. Już nie będzie dalej Abraham, Dawid, Babilon. Od Babilonu powrót do Chrystusa. Chrystus miejsce Dawida. Znów Babilon. Ale będzie zaraz po tym sąd i koniec wszystkiego. Ta reszta będzie z Babilona. Wypełni się. Dopełni się czasy pogan, a rozpoczną się czasy izraelskie do błogosławieństwa. Poganie będą mu szukali, jakby jeszcze ten olej kupić, jakby go załatwić, bo brakuje. Skończy się czas. To za czasów tej dobroci i łaski Bożej nie przyjmie Chrystusa, potem tylko Izrael będzie przyjmował, tylko Izrael przyjmie. Wszyscy się zbuntują z nienawiści. Jak nie będzie mógł kupić, jak nie będzie miał, obróci się w nienawiść całe jego życie. Stanie się głupi na te 5 panien i odstąpi. Nie wejdzie. Dlatego, bo był czas łaski, czas miłosierdzia i nie skorzysta. Jezus Chrystus wyratuje. 7 miesięcy będą szukali, zbierali, aż będą palili to, prawda, ogrzewali te mieszkania swoje, ogniska czynić, będą zbierać, będą... Dlatego, że Bóg ich wyratuje i pobłogosławi. Jak czytamy z wszystkich działań, gdzie Bóg zwyciężał garstką izraelską, hordy, no hordy to się tak mówi, my znamy hordy tatarskie, prawda, w naszych dziejach polskich, ale to były potężne rzesze, wielomilionowe armii, które miały też i wozy żelazne i rydwany z końmi, taką jak husaria polska. To wszystko było przygotowane do ataku, do tej wojny. I to wszystko, co będzie największe, najmocniejsze, które teraz sobie to wyobrażamy, czytamy w całym świecie, to wszystko będzie skierowane na Izrael. Sobie wyobraźmy. A Jezus Chrystus, jak tam czytaliśmy, jest nadzieją dla narodu. Ale kto szuka w Jezusie Chrystusie zbawienia, uratowania i pomocy? No ten będzie wybawiony. Jak ci błogosławieni. Także ci, co są czystego serca, będą błogosławieni. Oni będą Boga oglądać. Pokój czyniący, oni będą synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć, prześladować was będą, kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Jesteście solą, dalej pisze. Jesteście światłem dla innych, gdy skorzystacie. Gdy umiecie słuchać, umiecie przyjąć. I mało tego, macie to w swoim sercu. Pokój, pokój macie. Pokój potem czynimy.
Bo nam pokój nie pozwoli czynić nienawiści i złego, tylko pewnego porządku, sprawiedliwości tej Bożej, tego Bożego prawa, tej ochrony i modlenie się o wszystkich innych, aby Bóg ich błogosławił, mimo tego, że mają za co zapłacić. Bo Jezus powiedział: sąd nie do was należy, tylko do mnie. Jeżeli ja byłem dla was miłosierny, to musicie być tak samo miłosierni. Ci, którzy nie sądzą, nie będą sądzeni. Ci, którzy są miłosierni, miłosierdzia dostąpią, chociaż okaże się, że sporo mieli za uszami. Coś się tam było. Nawet nie było osoby, która by mogła to rozsupłać, rozwiązać. Ale był miłosierny. I miłosierdzia to dostąpi. Jak ten, który miał potężny dług. I miłosierdzie to dostąpił. I on potem spotyka innego, jest mu winien i mówi: jesteś mi nic już nie winien. Ja ci to wszystko wybaczam, bo mi zostało to wybaczone. Jeżeli nie jesteśmy synami pokoju, postąpimy inaczej. Sami skorzystamy z miłosierdzia, a drugiemu go nie damy. I każemy mu oddać te 3 złote, czy tam to, co jest winien. Jak tamten był mu winien, tylko drobiazg, a sam miał tyle przebaczone. To powiedział Jezus. Chciałbym na zakończenie przeczytać, bo kończy się też czas, psalm. Też mam tak psalm przygotowany. To tak troszeczkę mówi o tym, co cośmy teraz do tej pory słyszeli. To jest psalm 115. 18 wierszy. 115 psalm. Z psalmów jest dużo proroctw, objawień. Jezus uczniom swoim po zmartwychwstaniu właśnie mówił o Mojżeszu, o psalmach, o prorokach, otwierał im oczy, aby zobaczyli Boga w tym Słowie, ponieważ ono jest tym Słowem. Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu Twojemu daj chwałę. Tutaj już są te słowa: błogosławiony, cichy, ubogi, czyli człowiek, który nie szuka swojej korzyści i powiedzenia: no jak to, pastor mnie nie wymienił, przecież to ja taki jestem wspaniały, to ja taki byłem wspaniałomyślny, to jaki byłem dobry, to ja byłem to, to byłem tak. Ja też bardzo chciałem z Bożej, jako teraz pastor o tym doskonale wiem, ale przecież ja nie wiedziałem. Ja chciałem, żeby o mnie wspomniano, że to ja. Ale przecież najważniejsze, żeby Bóg o tym wiedział. A jeżeli ktoś tego nie mówi, nie daje dostępu chępliwości, bo powstaje w sercu. To wtedy jest modlitwa silniejsza, wsparcie o tą osobę, gdy ona Bogu to oddaje i mówi: nie nam jest chwała, to Twojemu imieniowi jest chwała. Bo ja bym nic innego nie... Ja jestem i tak nieużyteczny, bo ja mogę tylko zrobić to, co potrafię. A Jezus potrafi ponad nadprzyrodzone siły. I ten obdarowany przez Boga darami od Boga, to nie On czyni dane rzeczy i daną mądrość wykazuje, tylko to Bóg przez Niego to daje, to Bóg to czyni. Więc to podano Bóg chwała. Ci, którzy przyjęli sobie chwałę, to te niechlubne sprawy w internecie znamy, ile ludzi odstąpiło, poszło w grzech. I przykro jest w ogóle, że są gorsi od naszych sąsiadów i naszych wrogów. Tak diabeł zmienił ich życie, bo wprowadził się 7 gorszych od siebie i zmienił ich życie. Dlatego, że przyszła pycha, która jest ta buta, jest obrzydliwością u Boga, to czytamy w przypowieściach. Nie nam, ale imieniu swojemu daj chwałę, dla łaski swojej, dla wierności swojej. Dlaczego mają mówić narody, gdzie jest ich Bóg? Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, nie mówią, mają oczy, nie widzą, mają uszy, nie słyszą, mają nozdrza, nie wąchają, mają ręce, nie dotykają, mają nogi, nie chodzą, ani nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Izraelu, ufaj Panu, On jest pomocą i tarczą ich. Domu Arona, ufaj Panu, On jest pomocą i tarczą ich. Wy, którzy się boicie Pana, ufajcie Panu, On jest pomocą i tarczą ich. Pan pamięta o nas, będzie błogosławił domowi Izraela, będzie błogosławił domowi Arona, będzie błogosławił tym, którzy się go boją, zarówno małym, jak i wielkim.
Niech Pan rozmnoży was, was i dzieci wasze. Bądźcie błogosławieni przez Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim. Umarli nie będą chwalili Pana, ani ci, którzy wstępują do krainy milczenia, ale my błogosławić będziemy Panu odtąd i na wieki. Alleluja. Dwa dni temu, może trzy, modląc się modlitwą, którą nauczył Jezus Ojcze Nasz, zauważyłem taki wielki warunek. Co w tej modlitwie najbardziej jest dla nas ważne? Nie chodzi o to, żebyśmy egzegezę robili tych słów i żebyśmy zastanawiali się w teoriach, zawartych ideach, w danych zwrotach tej modlitwy. Ale gdy modlimy się, co najbardziej akcentujemy? Jak jesteśmy chorzy, to byśmy chcieli, abyśmy byli uzdrowieni. Jak jesteśmy w trudnościach i zły nam przeszkadza, chcielibyśmy, żeby Bóg nam pomógł. I żeby zły, jak tam pisze, chronił od złego. Przez duże Z. To nie jest chodzi o zło, takie małe Z. O uczynki, tylko od złego, szatana. Co jest ważne? Wiecie co, że tak się zgadza? Ja wiedziałem, że ważne są inne zwroty. Te, które wypływają z całej Biblii, z tego, co mówiliśmy i z tego psalmu. Co najważniejsze jest, nie nam chwała. No ale tak człowiek ten o te owce, o dzieci, o bezpieczną podróż, o pracę, o to wszystko, choroby, o tamto. Jak ja się ucieszyłem, jak zacząłem się modlić i potem pomaga to potem przy modlitwie całej, bo nieraz jest tak, że ta modlitwa jest taka po prostu klepana, jak to powiedzieć, deklamowana, to ładniej. Taka deklamacja. Jak sobie to wszystko tak przestudiowałem, czytałem o Bogu i zobaczyłem, że kobieta się stara o mężczyznę, a my jako oblubielica musimy o oblubielica. Cóż tam te nasze rzeczy? To Jezus czyni to, że oblubielicę przystraja do tego ślubu, tak? Przygotowuje te wszystkie ozdoby, to wszystko. A oblubienica cieszy się. To jest też i ładnie w pieśniach o Chrystusie, jak oblubienica cieszy się z oblubienica. Że mamy się cieszyć, gdzie nam chwała, Tobie chwała czytaliśmy, a mamy się cieszyć z Boga i o Jego powodzenie. Jest taki wspaniały tekst Biblii, jak będzie potrzeba, tam wrócę, to przeczytamy, przypomnijcie, że Bóg troszczy się, ale troszczy się, On się raduje z naszego powodzenia. On chce, żeby było powodzenie. On chce dobrze. Nie tylko to, że nas pilnuje, czy my w lewo, czy w prawo. On wszystko nam wybaczy. Chce powodzenie. Ale czy my staramy się o to, aby Jego wywyższyć? Aby Jemu, Jego pierwszego, poza swoimi sprawami cielesnymi i potrzebami, które mamy. I tam to są pierwsze słowa, które powiedział Jezus. Święcie imię Twoje, Ojcze, który jesteś w niebie. Nie, który jesteś, Ojcze, tam gdzieś w mojej strzesze, w domu, albo jakiś inny, bo uzurpuje sobie prawo też i szatan do tego. Twoje imię święci. Jak siebie Twoje imię święciło, Ty będziesz bezpieczny, będziesz wychwalony, będziesz chwała wielka Twoja, to będzie to wszystko na mój dom, na moje serce, na moje życie, bo jestem Twoim sługą. Jestem Twoim dzieckiem, Twoim owcą, pasiska Twojego. Przyjdź Twoje królestwo. Nieważna choroba, brak chleba. Twoje królestwo nie przyjdzie. Przecież to jest istotne. Czy mam na tym Babilon czekać, który przyjdzie, aby zabić i zniszczyć? Nawet gdyby najpiękniejsze pałace miał, wszystko będzie zniszczone. Twoje królestwo przyjdzie. I bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I właśnie można powiedzieć już amen. A Bóg nam pozwolił jeszcze o nasze sprawy się pomodlić. Jezus nam pozwolił się jeszcze o nasze sprawy pomodlić. Ale na pierwszym miejscu siebie. Miłuj Boga, tak? Największe przykazanie siebie. A my jak wchodzimy w modlitwę Ojcze Nasz, to przeważnie przelatujemy
I dopiero wyhamowujemy dziemu ziana pokuszenie z bala złego, i dopiero wtedy Twoje jest Królestwo Boże i chwała. Bo człowiek się śpieszy, bo to zna. Bogu, upasz nasze serce. Czy my chcemy Go wychwalać? Jakbyśmy tak kochali Boga, jak panna przed ślubem, i już ma być ślub niedługo, i czekają, aż się zejdą razem, to ona wszystko by o tym swoim ukochanym, czy ukochaną, wszystko. I Bóg patrzy, jak my kochamy. Co nam jest ważne. A Bóg i tak nam pozwala powiedzieć o tym. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. No, i duchowy, i cielesny. Żebyśmy mogli też wieczerze mieć i mogli być ze sobą w społeczność, aby się odżywić. I winy nasze zmyj z nas. Też potrzebujemy uwolnienia. Ale mamy to prawo, żeby zmyć na nasze winy, bo ja sam je odpuszczam bliźnim swoim i modlę się o błogosławieństwo dla nich. Bo ja sam tego chcę. Nie dopuść do mnie takiego pokuszenia, abym ospał, ale daj takie, abym mógł znieść. Nie wódź mnie na pokuszenie i zbaw mnie od złego. Bóg jeszcze pozwala daleko więcej próśb za nami, niż to, co jest chwałą dla Niego. Oddajmy Bogu chwałę, bądźmy Mu wdzięczni, prośmy się, chciejmy się Mu przypodobać, chciejmy być wdzięczni, chciejmy rozkoszować się tym, co jest Boże, bo my jesteśmy tylko chwila na tej ziemi, a wieczność musimy spędzić przy naszym Ojcu, przy Ojcu, który jest w niebie. Do tego Ojca pragniemy i chcemy, dlatego tu się zgromadzamy, dlatego imienia przychodzimy, temu chwałę oddajemy. Ale nasze życie za tymi drzwiami musi być takie samo, jak teraz. Gdy to słyszymy, gdy to rozumiemy, gdy się tym zgadzamy, to musimy za tymi drzwiami. To nasze życie. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.